To słowo zostało zrodzone przez ten czas faktycznie urlopu. Ja do niektórych z was pisałem przed urlopem, bo niektóre osoby pytały się mnie, o co się modlić. I wiecie, podjąłem taką decyzję na kilka tygodni przed wyjazdem na urlop, że mam plan na ten urlop. I powiem wam, że całość 100% tego planu zrealizowałem. To jest dla mnie w ogóle szokujące. Wiecie, mam takie doświadczenia w ogóle z urlopami, że dzieliłem się to prawie co roku, o tym opowiadam, że wiesz, kiedy wychodzimy na pustynię, żeby spotkać się z Panem, to pierwsze, co tam z nami ląduje, to są nasze własne demony. To jest trochę tak jak z kuszeniem Jezusa na pustyni, że wyszedł, pościł, oddzielił się dla Boga, a potem przyszedł szatan, żeby go wypróbować. I my też, jak szukamy, jak nie mamy życia modlitewnego, zdecydujemy się na to, żeby mieć życie modlitewne, to pierwsze, co tam spotykamy, to ciemność i demony, które trzeba jakoś gdzieś przepędzić, oczyścić własne serce, uporządkować, że to jest pierwszy efekt. I dlatego wiele osób zniechęca się, które zaczynają pościć, czy zaczynają modlić się, bo mówią, Boże, tyle mi obiecywano, że jak już tak zacznę te 40 dni, to chwała stąpi, a ja zacząłem 40 dni, a tu się piekło wyzwoliło. Wiecie, to jest jakbyśmy poczytali Ojców Pustyni, albo w ogóle trochę może Biblii więcej, to byśmy zobaczyli, że to jest po prostu naturalna rzecz, że jest obietnica, obietnicą jest spotkanie z Panem, natomiast doświadczenie potrafi być bardzo takie raniące stopy. To tak to w związku z tym słowem, kiedy Bóg przemówił do Ewy, że twoje potomstwo zdepcze głowę szatana, ale on cię ugryzie w piętę. To tak jest. Wychodzimy na pustynię i on nas gryzie po piętach i ja mam takie doświadczenie z urlopów, że jak jadę, to pierwsze, co się na urlopie pojawia, to często i moja żona też to mówi i psycholodzy to mówią, mówią, jak jedziesz na urlop, to uważaj na pierwsze dni, bo tam cała frustracja z ciebie wylezie, wszystkie frustracje z pracy, wszystkie troski, pokłócicie się. Ostatnio nawet takiego teledysku słuchałem, jakby ktoś chciał, mogę podesłać na temat właśnie jak to wygląda, piekielnie urlop potrafi wyglądać w małżeństwie, jak ludzie jadą na urlop. Bardzo fajny, jak on się nazywa ten człowiek, taki kabareciarz, nagrał to. To jest klasyka. I ja wiedząc o tym w tym roku, mówię, nie, muszę coś z tym zrobić, no szkoda tych pierwszych dni, szkoda tych pierwszych 3-4 dni na zmarnowanie, żebym się wyżywał na żonie, żeby ona mi odpowiadała, żeby dzieci były wkurzone, żebym po prostu znowu przechodził to katarzys jak na początku każdego urlopu, więc na 2 tygodnie przed urlopem podjąłem decyzję, że wiem, co będę robił na tym urlopie. Do Magdy też o tym napisałem do moich przyjaciół i miałem total off i total on. Total off, czyli totalne wyłączenie się z Kościoła, ze służby Bogu, z myślenia o Kościele, o troskach, o wspólnotach, za które odpowiadam, wszystkie zobowiązania, które mam. Wyłączam całe myślenie o rodzinie, o przyszłości moich dzieci, o potrzebach mojej żony. Ale tego jej nie powiedziałem. Ale po prostu naprawdę cały świat zewnętrzny. Finanse, służba, kościół, praca, wszystko, co po prostu zajmuje mnie przez cały rok, robię total off. Won z mojego serca, won z mojej głowy. I w tym samym momencie total on. Czyli totalne włączenie. Spotkanie z Panem. Zobaczyć Go. Dotknąć Go. Usłyszeć Go. Poczuć Go, przytulić się, zaprosić, rozmawiać. I takie miałem całą listę rzeczy, które będę tam robił. I tam było napisane, że jeżeli będę czytał Biblię, to nie będę jej czytał, jak mogę ją głosić dla innych, albo co ona mówi do Kościoła, ale będę czytał, co Pan mówi do mnie. Nie będę w te teksty wczytywał to, co Pan chce powiedzieć o chrześcijaństwie, o Królestwie, o Polsce, tylko co Pan mówi do mnie teraz, do mojego serca. Więc wiecie, po prostu tak sobie to zaplanowałem i powiem wam, jestem tak błogosławiony, bo mi się to udało po prostu. I byłem tak dotknięty, bo sobie myślę, nawet napisałem do moich przyjaciół, mówię, to jest niesamowite, jak czasami, jak mamy dobrą decyzję, która się Panu podoba, jak On za tym staje i sprawia, że ta decyzja dochodzi do skutku i wydaje owoc. To jest fascynujące, wiecie, przez 2 tygodnie podjąłem tą decyzję, pisałem o tym, jakby wyznawałem wśród moich przyjaciół, że tak będzie wyglądał mój urlop i powiem wam niesamowicie, Bóg za tym stanął. I Bóg powiedział, mi się to podoba, to jest dobry kierunek, Mareczku. To jest dobry kierunek, Mareczku, po prostu. Wszystko wyłączyć i włączyć mnie, tylko mnie. Wiecie, i to było po prostu piękne i powiem wam, od pierwszego dnia, kiedy wyjechaliśmy już w podróży, to się zaczęło realizować. Miałem po prostu niesamowicie wypoczętą podróż na urlop. To nie zawsze się zdarza, ale po prostu to było po prostu piękne, wiecie. Też miałem taki akt proroczy, bo nocowaliśmy we Wiedniu po drodze na, tam na urlop i miałem taką czapkę, którą miałem sprezentowaną od jednej siostry za organizację konferencji dla mężczyzn Reaktor. Miałem taką czarną czapkę z napisem Reaktor i słuchajcie, i pierwszego dnia, wiecie, przyjechaliśmy na nocleg i zamówi, to idziemy do metra, jeszcze wskoczymy, zobaczymy centrum, nigdy w życiu Wiednia nie widzieliśmy i słuchajcie, schodzimy na stację metra i stoi metro, znaczy odjeżdża metro. I wiecie, i tak stoimy, tak stoję, patrzę, no tak przyspiesza, tak długie takie metro, dużo wagonów i w pewnym momencie ono tak zniknęło, wiecie, w tym tunelu to metro tak i pojawił się taki zasysający wiatr, wiecie, taki przeciąg, że ściągnął mi czapkę, wrzucił na tory i po prostu, i ono poleciało, to czapka do tego tunelu. Wiecie, później pojechaliśmy do centrum, wróciliśmy i zamówi, weź zobacz, może leży tam na torach, to wiesz, wskoczysz, tego patrzymy, już nie ma po prostu. Czapka pojechała, już nie wiem, pewnie trzy stacje dalej ten reaktor leży. Ale ja sobie myślę, panie, naprawdę ty do mnie mówisz, żebym ja naprawdę ten total off zrobił. Żebym nie myślał o służbie, o żadnych rzeczach bożych, w sensie od razu mówiąc służba, tak? Bo są służbowych, tak? Bo są Boże, które są Ty i On, ale są też Boże od razu na zasadzie Kościół, praca, służba, zadania, wizje, cele, proroctwa. I to się po prostu udało. I powiem wam, że jestem Bogu bardzo wdzięczny. To było piękne. Założyłem sobie dziennik duchowy. To jest w ogóle coś, czego w życiu nigdy nie robiłem. I słuchajcie, każdego dnia, żeby się nie pogubić, robiłem notatki i pisałem po prostu, co Bóg mówi, żeby moje myśli się porządkowały. I powiem wam, że po prostu miałem jakieś mistyczne natchnienia, wiecie. Siedziałem, czy to siedziałem w aucie, jak rodzina poszła na zakupy, czy siedziałem na hamaku, czy siedziałem w pokoju, czy siedziałem na plaży, to miałem wrażenie, że cały czas Bóg jest ze mną, że On to usłyszał, zrespektował to. Że on to respektuje, tak, że stanął za tym i po prostu, wiecie, ja miałem takie dziwne rzeczy. Siedzę w fotelu, rodzina coś robi, ja siedzę, zaczynam płakać, zaczynam pisać, jakieś rzeczy Bóg do mnie mówi, których nigdy do mnie nie mówił. Siedziałem któregoś dnia, wiecie, tak i po prostu siedziałem i tak patrzyłem na moje dzieci, jak się kąpały i nagle taka obezwładniająca myśl do mnie przyszła, taka, która, wiecie, to, nie wiem, tak ludzie prochy chyba biorą, żeby takie rzeczy przeżywać. Ale po prostu, wiecie, po prostu tak powiedzieć, taka byś przyszła i taka byś przyszła, Marek, zobacz, jakie masz dorosłe dzieci, jak się pięknie ze sobą bawią i jedno już z nich jest pełnoletnie, a drugie będzie za chwilę pełnoletnie i one są już dojrzałe i właściwie już cię prawie nie potrzebują. A pamiętasz, jak były takie, takie były, pamiętasz? Ja się tam rozryczałem, wiesz, taki, co się dzieje. Jakbyście widzieli moją żonę w ostatnich latach, tych nastolatków moich kochanych, to by wiecie, że to jest jakby przeciwne wrażenie niż to, które zwykle mam, tak? Wczoraj biegałem sobie, słuchałem piosenek Laocze, tam jest ta moja ulubiona piosenka, którą znacie, Hydro, piekło, wstąpienie, o Noem, uwielbiam tą piosenkę. I tam Bóg mówi do Noego, mówi, całą noc nie spałem. Bóg mówi, nie? I jestem piekielnie sfrustrowany. Wiecie, ja to po prostu, ja to jeśli chodzi o moje dzieci, to w ostatnich latach mam wrażenie, że właśnie to mi towarzyszyło. Frustracja zawsze jest piekielna, zawsze. Ona nigdy nie jest niebiańska, to nie ma czegoś takiego. I wiecie, i takie po prostu natchnienia przeżywałem, sobie pisałem i chciałem wam dzisiaj trochę się tym podzielić, bo kiedy wracaliśmy z powrotem do domu, kiedy mieliśmy podróż powrotną, jeszcze zatrzymaliśmy się na dwa dni w Alpach, to za długa trochę droga jest. Jak byliśmy młodsi, to braliśmy to na raz w nocy. Teraz musimy sobie robić postu i jesteśmy zawsze wdzięczni za to Bogu. A jeszcze jedno miałem objawienie, powiem wam, bo to komuś powiedziałem, że wiecie, jak skończyłem, jak mieliśmy 40 lat, to jeździliśmy na tygodniowe urlopy. I nam wystarczały. Później to już nuda była. Nie wiadomo, co robić. Już człowiek miał głowę pełną wizji i planów na przyszły rok. Mniej więcej w okolicach 40 roku życia zobaczyliśmy, że musimy jeździć na dwa tygodnie, bo pierwszy tydzień i tak jest zawsze na zmarnowanie. Na te resety i na te inne rzeczy. powiem wam, teraz w tym roku, po tym czasie spotykania z Bogiem, tam byłem, to dotarło do mnie, że jestem już po 50 i Pan przygotowuje dla mnie 3-tygodniowe urlopy. Że to jest taka prawidłowość, że to jest, i to jest od Boga. Wiecie, i powiem wam, że po prostu, że to jest niesamowite, bo powiem wam, jeszcze parę lat temu bym uważał takie myśli za demoniczne. Bym od razu je odbijał na zasadzie, że to chyba szatan jest. Który... To tylko diabeł może powiedzieć, Marek, zrób sobie 3 tygodnie urlopu. To musi być diabeł. To są jakieś pożądliwości chyba. Ale wiecie, w tym roku widzę, że to Duch Święty mówi, Marek, tak, tak, zbliża się, zbliża się. Wiesz, potrzebujesz po prostu więcej działać w mocy ducha, a mniej w mocy ciała. I to jest piękne. I słuchajcie, i wracaliśmy i miałem po prostu takie objawienie i napisałem je na Facebooku, wywołało to wiele konsternacji, ale po prostu wracałem i miałem taką myśl, zaczynam urlop. I od razu zaraz, czy właśnie ci się nie kończy? Ty nie trzeba wrócić do pracy? Marta do mnie pisze, ale tam jest napisane, że 6 dni będziesz pracował, 7 odpoczywał. Ja jej napisałem, twarda to mowa. Ale wiecie, wracałem i sobie pomyślałem, tak, to jest moje przeznaczenie. I dzisiaj chciałem się z wami tym trochę podzielić, ponieważ to jest przeznaczenie dla każdego z nas. I jest o tym masę powiedziane w Słowie. Na początek wam tylko przeczytam jeden werset, później wrócimy do tego. Hebrajczyków 4,11 mówi tak. Starajmy się tedy usilnie wejść do odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za przykładem nieposłuszeństwa Izraela, który nie wszedł do tego odpocznienia, za chwilę to rozwiniemy. Ale wiecie, nasze przeznaczenie w Bogu, w Nowym Przymierzu, ono po prostu jest takie, żebyśmy naprawdę odpoczęli w Nim i wtedy wydali owoc. Ja przed wyjazdem opowiadałem wam i mówiłem wam takie słowo o płaczących porzeczkach i jabłonkach, pamiętacie? Płaczących, bo wydaje owoc. Że to jest abstrakcyjny obraz. Słuchajcie, drzewa w moim ogrodzie, owocowe drzewa, wróciliśmy, są gotowe wiśnie, gotowe czereśnie, gotowe porzeczki, gotowy agrest. My z dziećmi po prostu biegamy jak wariaci, wypakowujemy walizki, bo zaraz będzie burza i zaraz będzie kolejne urwanie chmury, biegamy z walizkami. Moja żona zniknęła. My biegamy po prostu z dziećmi walizki, zaraz, gdzie mama miała nam pomagać rozpakować ten, sama powiedziała, żeby szybko to zrobić, bo zaraz lunie. Szukamy i patrzymy, a tu Ewa w ogrodzie po prostu. I bez mycia ciągnie te wszystkie owoce, wiesz, z drzew i krzewów i wychodzi w soku cała. Wiesz, i patrzysz na mój ogród, patrzysz na moje drzewa i po prostu żaden krzak nie wygląda zmęczony. Żadne drzewo owocowe nie wygląda udręczone i spocone. Ono po prostu wydaje owoc, bo to jest naturalne dla niego. Ono rośnie, otwiera swoje liście na słońce, na deszcz, zasysa, są przepływy, są latorośla, są soki, są kwiaty, które zakwitają, jest zapylenie, się dzieje i przychodzi owoc i to jest to, do czego nas przeznaczył Jezus, bo powiedział, ja was przeznaczyłem, abyście owoc wydali. Ale ten owoc może być tylko wydany, kiedy on jest ogrodnikiem i kiedy on mówi, jaka jest droga do tego owocu. I chcę wam powiedzieć, że to jest właśnie to. I powiem wam, że oczywiście mam takie myśli, że no ale trzeba pracować. Powiem wam, trzeba. Ale w ogóle nie trzeba. W ogóle nie trzeba. Ale trzeba. Ale w ogóle nie trzeba. Bo pytanie jest, co każdy ma w sercu, kiedy mówi, że trzeba pracować. Ja wielokrotnie używam tej ilustracji w kościele i mówię wam o tym, że wąska jest droga, która prowadzi do zbawienia. Są 2 rowy, zawsze o tym mówię, 2 skrajności. Jedna to jest taka, wszystko wyłączyć totalnie na off, zapomnieć o uczynkach sprawiedliwości, o uświęceniu, bo przecież w Chrystusie jestem usprawiedliwiony, święty, doskonały, ale jeżeli tylko tutaj spojrzysz w tą skrajność, to zapomnisz o drugiej, której Bóg mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Kto nie dąży do uświęcenia, nie ujrzy Pana. Słowo, które mówi bardzo wyraźnie, że ludzie czystego serca będą oglądać Boga, będą widzieć Boga. Więc jest druga skrajna. Ale też fajnie, polecam wam nauczanie pastora Michała Włodarczyka. On na tą moją ilustrację o wąskiej ścieżce i dwóch rowach, on ma swoją, nagrał całą serię o paradoksach chrześcijańskich. I też mówi o tych rowach, na przykładzie różnych rzeczy. Mówi, że taka prawda jest taka, że my naprawdę, słuchajcie, w życiu z Bogiem Kościoła nie potrzebujemy. Bo to jest relacja, więź osobista, my i Bóg. I na nic nam Kościół po prostu, do tego. Ale jeżeli tylko tak spojrzymy, to patrzymy na jedną skrajnie i nie widzimy drugiej, która bardzo wyraźnie mówi, że nie ma życia z Bogiem poza wspólnotą. Nie ma. Bo On jest, Bóg jest takim samym bytem i taką samą istotą, jak ludzie, którzy nas otaczają. Jeżeli nie zbudujemy więzi ze sobą nawzajem, nie doprowadzimy do uzdrowienia naszych serc w relacjach z innymi ludźmi, to On będzie dla nas kosmitą, a nie osobą. Będzie mgłą, obłokiem, siłą, a nie osobą. Więc potrzebujemy Kościoła. Wiecie, i to są takie paradoksy, albo inaczej mówiąc, wąska ścieżka. I tutaj dokładnie, wracając do tematu odpocznienia, też tak jest. Możesz powiedzieć, no tak, ale trzeba chodzić do pracy. No dobrze, trzeba. Ale jeżeli tylko tu zostaniesz, to stracisz cały owoc, bo w tym samym momencie Słowo mówi, że nic nie trzeba, że nic nie musisz, że musisz po prostu raczej mieć bliskość z Bogiem, żeby wiedzieć, gdzie, kiedy, w jakim momencie być i cały czas sprawdzać swoje serce, czy ono jest przy Nim. Żeby wiedzieć, czy teraz się spocić, czy teraz zrezygnować, czy teraz cierpieć biedę, czy teraz obfitować, cieszyć się bogactwem i nie dać sobie zabrać tego, co Bóg daje. A to możesz wiedzieć tylko, kiedy twoje serce jest z Bogiem. Bo inaczej to popadasz w religię, dyscypliny, uczynkowości, pracy, wysiłku, mozołu, albo w inną religię, którą ci ludzie absolutnie mówią, że to religia nie jest, w hiperodjazd pod tytułem po prostu odczepcie się wszyscy ode mnie, bo jestem wolny. Ale tylko będąc w duchu możesz iść tą drogą. Wiecie, apostoł Paweł mówi, potrafię wszystko. Potrafię obfitować i głód cierpieć. Ja wielokrotnie się nad tym zastanawiałem. Mówiłem sobie, no to z tym głodem to już trochę potrafię, bo jadłem w swoim życiu, miałem okresy, gdzie jadłem jedzenie ze śmietnika, które znajdywałem. Miałem taki okres w swoim życiu. Więc umiem to. I w tym czasie żyłem z Bogiem i było dobrze. Był okres szkoły biblijnej, gdzie w Szwecji szukaliśmy jedzenia na śmietnikach zużytego, które nie było do końca jeszcze zużyte i nadawało się jeszcze do zjedzenia. Więc ja mówię, umiem biedę cierpieć. Żona mnie wysyłała z 10 złotami, że mam kupić pieluchy, chleb, płyn do mycia naczyń i jeszcze coś na obiad i dostawałem dychę i umiem to zrobić. Wracałem i wszystko miałem i niczego nie ukradłem. Ale wiecie, to było przed inflacją, więc za dychę można było. Ale wiecie, ale na przykład mam problem z tym, kiedy Paweł mówi, umiem wszystko i umiem obfitować. Ja czasami nie umiem obfitować. Jak mój kolega pastor powiedział, że sprzedaje dom i buduje nowy, sobie pomyślałem, co? Dom? To nowy? Stary sprzedaje? Ja... Kolega pastor, nie mówię o naszym tutaj kochanym braterstwie, które ma taki ruch, właśnie robi, jesteśmy błogosławieni ich decyzją, ale pastor, mój kolega, ja mówię, czemu, co, masz kredyt na tym domu? Mówi, coś, nie mam żadnego kredytu po prostu, jestem wolny, to mógłbyś tam dalej mieszkać, mógłbym do końca życia mieszkać, to czemu tak robisz? No, pan mi każe. Myślę, Boże, no jestem religijny, po prostu jestem religijny, nie umiem po prostu tak. Nie umiem. Wiecie, czasami po prostu wracam do domu, coś tam było, działo się, moja żona mi mówi, Marek, weź, idź tam się połóż, na hamak się połóż. I wiecie, nawet jak jej posłucham i pójdę się położę na ten hamak pod drzewem, mam taki rozpięty, już będę musiał go wyrzucić w tym roku, bo rozpinam ten hamak w marcu i go zwijam w październiku i on tam moknie, suszy się, już stracił kolory, tam wszystkie grzybnie go przerastają i czuję, że któregoś dnia spadnę. Myślę, że pora go wymienić. I wiecie, nawet jak wyjdę z domu i położę się na ten hamak, to 3 minuty leżenia i już jestem obsiadnięty przez demony, które mówią mi, co ty robisz, człowieku, do roboty. Więc mam problem z tym, żeby po prostu w wolności powiedzieć, odpocznę od swoich dzieł. to Pan działa przeze mnie, to Jego łaska działa przeze mnie. Amen? To też jest jeden z tych paradoksów. Apostoł Paweł mówi, to nie ja pracowałem, to łaska pracowała. Ale jednak mówi, ale jednak pracowałem i się męczyłem, ale jednak to nie ja, to łaska jednak, to nie ja, to łaska. Ale mówi, ale ja pracowałem i nachodzi mnie troska o zbory. Pamiętaj, wąska ścieżka, paradoksy życia chrześcijańskiego, tak jest często. Zawsze jak dochodzimy do jakiejś radykalnej myśli, to powiem ci, idź za tym, bo być może jest to od Boga i praktykuj to, ale strzeż się, ponieważ całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dzieła przygotowany. Więc za jakiś czas, po paru tygodniach, miesiącach, latach wejścia w to, co Bóg ci objawił, przyjdzie Pan i ci powie, dobrze, to dopełnijmy wiarę nadzieją, nadzieję cierpliwością, cierpliwość miłością i tak jak to tam jest napisane w tym liście. Całe nasze życie to dopełnianie, bo całe nasze życie to wąska ścieżka pomiędzy takimi pozornymi paradoksami, których jest pełno w naszym życiu. Więc wiesz, ja wiem, że musimy chodzić do pracy, ale chcę ci dzisiaj powiedzieć, że w ogóle nie musimy. I naprawdę jesteś z Bogiem i blisko Jego serca, jeżeli potrafisz w swoim serduchu zmieścić te dwie pozorne sprzeczności, te paradoksy i jesteś w stanie zobaczyć tą wąską ścieżkę. Widziałem taki rysunek, wiesz, dwie kobiety siedzą, taki mem i jedna mówi do drugiej, która po prostu siedzi w domu z dziećmi i mówi, i słuchaj, no i jak tak możesz, tak się nie realizujesz w życiu, tak macierzyństwo, dzieci, tak porzucona praca zawodowa, edukacja i tak się samo nie realizujesz? A ta matka z dziećmi patrzy na tą bizneswoman i mówi, czy chodzenie po 8 godzin codziennie w to samo miejsce do pracy i siedzenie za komputerem to jest właśnie to, co nazywasz samożyciową realizacją? Czyli to jest paradoks właśnie i to jest właśnie to, do czego nas Bóg zachęca. My musimy chodzić do pracy i w tym samym momencie do żadnej pracy nie musimy chodzić. Jesteśmy Jego własnością, należymy do Niego i nie jesteśmy niewolnikami ludzi, nie jesteśmy niewolnikami żadnego systemu, nie jesteśmy niewolnikami socjalizmów ani kapitalizmów, nie jesteśmy niewolnikami wolnego rynku ani po prostu niewolnictwa, nie jesteśmy niewolnikami Warszawy, ani Polski, ani Europy, nie jesteśmy niczyimi niewolnikami, jesteśmy częścią Królestwa Bożego. Jesteśmy synami Bożymi i mamy czynić tylko to, co Pan mówi i zachęca nas w naszych sercach, że jest na ten czas nam dane, żeby to zrobić. Jeżeli jesteś w jakiejś pracy, jest ci tam niewygodnie, a Pan przychodzi i mówi, pozostań tam, bo jesteś światłem w tej ciemności, to ty to bierzesz nie dlatego, że uwikłałeś się w swoim życiu i nie te studia skończyłeś, co trzeba. I myślisz, że teraz nie ma wyjścia, tylko zostajesz tam, ponieważ Pan ci mówi, że to jest dobre. I rozpoznajesz to. Ale przychodzi też taki czas, że jesteś w stanie powiedzieć, rzucam wszystko, nie liczę się z konsekwencjami, niech się dzieje, co chce, wiem, że to Pan powiedział, rzucam się na głęboką wodę. Jak to Pan, to odniosę sukces, a jak nie, to nie Pan, to się przynajmniej na czegoś nauczę. I jedziesz ostro, bo nie jesteś niewolnikiem ludzi, systemów, religii. Możesz mieć wywalone. Amen. Wiecie, to co dzisiaj też jak modliłem się, przygotowywałem słowo, to Bóg mi powiedział, żebym wam powiedział, to jest to, żebyście nigdy odpowiedzialności za swoje życie nie składali na innych ludzi. Powiem ci, to, że po prostu nie przełamałeś się gdzieś, że nie doszedłeś, że nie zobaczyłeś czegoś chciałeś, to nie dlatego, że ludzie to sprawili. Jeżeli jesteś żoną, nie obciążaj marzeniami za swoje życie swojego męża. Nie jesteś niewolnicą swojego męża. Idź za tym, co Bóg ci wkłada w twoje serce. Nie mówię o rozstaniu się. Przeklinam każdą myśl tego typu. Ale mówię o tym, że jeżeli przychodzą nam myśli, które mówią, byłoby lepiej, gdyby mój pastor, mój pracodawca, mój kościół, mój szef, mój mąż, moja żona, moje dzieci, to jest po prostu zrzucanie odpowiedzialności za swoje życie i stawanie się ofiarą. Słowo Boże mówi, drogoście kupieni, nie należycie do innych ludzi, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Nawet jeżeli apostoł Paweł w tym samym fragmencie mówi, ale jeżeli ktoś jest powołany, żeby żyć w Chrystusie i jest niewolnikiem, niech nie stara się zrzucić tego niewolnictwa. Znowu paradoks. Cytowałem wam takiego amerykańskiego działacza politycznego, niechlubnego, Malcolma X, który powiedział, że największy czas swojej wolności przeżywał wtedy, kiedy siedział 15 chyba lat w więzieniu. Prawda jest taka, że ty jesteś wolny, bo należysz do Boga. Jeżeli twoje serce jest z Nim cały czas w relacji, to nie należysz do nikogo. I nie musisz chodzić do żadnej pracy. I nie musisz pracować. I ten podział na 6 dni pracy i jeden dzień odpoczynku może wyglądać bardzo inaczej w twoim życiu. Amen. A do tego by jeszcze trzeba było dodać temat często nieuzdrowionych naszych emocji i serc i to, że wiele rzeczy robimy, robimy dlatego, że się po prostu boimy najnormalniej w świecie. Jesteśmy miotani lękami. A co będzie, jeśli tego nie zrobię? I nie pozwalamy sobie, żeby zobaczyć, co będzie, jak tego nie zrobię. A to trzeba po prostu zobaczyć. Trzeba się zatrzymać i powiedzieć, zobaczymy. Zobaczymy, co się stanie. Może Bóg coś zrobi. Jesteś matką. Jesteś wolna od swoich dzieci. Nie musisz nic robić dla swoich dzieci. Nie musisz nic zrobić swoich dzieci. Powiedz, Boże, to co będzie, jak ja tego nie zrobię? Zobacz. Zobacz, co będzie. Próbowałaś kiedyś zobaczyć, co będzie, jak nie zrobisz tego dla swoich dzieci? Nagle odkryją, że mają ojca. Albo jeszcze inne rzeczy zobaczą. Że zobaczą, że mają ręce. Że ręce mają. Wow. A potem spojrzą na swoją poduszkę i powiedzą, ona jest taka czarna, ta poduszka jest tutaj tak wygnieciona w środku. Mamo, czemu ta poduszka jest taka czarna tutaj w środku? No bo chyba trzeba zmienić poszewkę, trzeba ją wyprać. Kiedy ona ostatnia była prana? Nie wiem. No widzisz, jak jest czarna, to znaczy, że dawno. To co trzeba zrobić? Tam są takie guziczki. Trzeba je rozpiąć i zdjąć. Wiele rzeczy. Pastorzy w kościołach muszą zobaczyć. Teraz głos apostolski do narodu. Jak ja lubię tych pastorów, co głoszą do siebie i do wszystkich innych pastorów naraz. To jest piękne. Zawsze się z tego śmieję, ale ja to robiłem przez całe lata. I ciągle robię, bo ciągle mnie podkusza. Ale podkusza mnie Duch Święty. Albo nie Duch Święty. Bóg nikogo do niczego nie kusi. Amen. Ale wiecie, pastorzy muszą to zobaczyć, co się stanie z ich zborami, jeżeli oni nie będą musieli. O! Może odkryjemy, że jesteśmy kościołem wreszcie. Sam to muszę robić. Dlatego 3 tygodnie to pikuś. Rok to by było coś, żeby zobaczyć. Tu jestem po prostu, wiesz. A gdzie wasz pastor? Nasz pastor jest prowadzony przez Ducha Świętego. Do czego? Żeby napisać książkę. Gdzie? Na Malcie. Pan mu kazał lecieć na Maltę i zaszyć się i pisać książkę. I słuchajcie, i sobie co niedzielę włączam transmisję i patrzę, jak Bóg działa. Wow. I mówię sobie, normalnie nie będzie jeszcze, Boże, już siedzę, dopiero 2 miesiące siedzę, a już nie ma do czego wracać. Co to będzie po roku? Świetnie sobie radzą, wszystko hula, ciśnie do przodu. Rozumiesz? Amen, amen. A tak nawiasem mówiąc, powiem wam, że te wszystkie miejsca, już to, mówiłem wam to już, ale te wszystkie miejsca, za które odpowiadam, ostatnio naliczyłem 9 adresów zborów, o które się troszczę, w których jestem bliskiej relacji i za które odpowiadam, to powiem wam, mam wrażenie, że czasami te 9 miejsc lepiej rośnie niż droga. I tak się czasami wydaje, że powodem jest to, że mnie tam nie ma. Bo ludzie muszą sami po prostu odkryć i wziąć i zrobić i nagle wszystko jest super. To jest piękne. Dobrze. W ogóle nie mówię tego, co miałem przygotowane. Jak ja mam tutaj pójść w to? Dobrze, ale okej. Okay. To zróbmy, jak mówi surprise, legalizację tego słowa i przeczytajmy parę wersetów. Żeby było legalnie, żeby nie było tylko na spontanie, w duchu i Biblii nikt nic nie powiedział, więc niech będzie. Mateusza 26. Jest taka historia, o której Jezus powiedział, że ona będzie zawsze opowiadana, kiedy będzie głoszona Ewangelia. Przez wszystkie czasy, w każdym miejscu, gdzie będzie zwiastowana Ewangelia, będzie opowiadana ta historia. Już niektórzy wiecie, o co chodzi. Ale ta historia zaczyna się w 25, chcę zahaczyć o końcówkę 25, ponieważ tu też widzimy ten paradoks. W 25 końcówce Bóg mówi o sądzie nad narodami. Macie Biblię? Zaglądać mi tam szybko, otwierać swoje komórki z Bibliami papierowe, sprawdzać proszę. Jest powiedziane o dniu sądu. I tutaj jest taka ostatnia wypowiedź, przeczytamy tylko trzy wersety ostatnie, 44, Mateusza 25, 44. Wtedy oni mu odpowiedzą, Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci. Wtedy im odpowie tymi słowy. Zaprawdę powiadam Wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. Odejdźcie i odejdą na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Tekst jest bardzo wyraźny, on mówi. Byli wśród Was ludzie chorzy, ubodzy, potrzebujący, Wy ich nie zauważyliście, precz sprzed moich oczu. Możemy robić różne interpretacje, że to nie do pojedynczych ludzi, że to do całych narodów wypowiedź, że to przenośnia, że Bóg nas kocha i tak dalej. Dobra, okej, ja tutaj czytam, po prostu nie interpretuję. Wygląda to całkiem niefajnie, jeśli chodzi o nas. Tak? Są ubodzy, nie są zaopatrzeni. Jezus mówi, to ja nie zostałem zaopatrzony. Czarne, białe, stop. Nikt nie będzie mi wymawiał, że białe jest białe. Jak mówi klasyk. Teraz 26. A gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, rzekł do uczniów swoich, wiecie, że za dwa dni będzie Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. Powiedzmy ukrzyżowanie. W tym czasie zebrali się arcykapłani i starsi ludu w pałacu arcykapłana, którego zwano Kajfasz, i naradzali się, aby Jezusa podstępnie pojmać i zabić. Mówili jednak, tylko nie w święto, aby nie powstał rozruch między ludem. Więc widzimy tutaj, w tych kilku wersetach, ciemność, która zaczyna otaczać Jezusa. Jezus wcześniej mówił o tym, że tak przyjdzie taki czas, czas ciemności, gdzie Syn Człowieczy nie będzie mógł działać. On mówi, teraz działa, bo jest światłość i teraz wy możecie działać, bo jest światłość, ale przyjdzie ciemność. I tutaj widzimy w tym początku 26 rozdziału narastającą ciemność, narastający spisek na życie Jezusa, decyzja o tym, żeby go pojmać i zamordować. W ogóle niesamowite. Wiesz, i to trochę tak obrazuje nasze życie też, że często, kiedy ma przyjść przełom, to ciemność zaczyna narastać wokół naszego życia. Jakby się kumulowały problemy, jakby po prostu wszystko mówiło nie. Jakbyśmy przestawali słyszeć głos Boży. Ktoś powiedział, nie wiem, czy to Rick Joyner, czy John Beaver, moja żona ostatnio go cytowała, czasami Bóg wręcz interweniuje, żeby nam odebrać możliwość takiego łatwego słyszenia go, żebyśmy zaczęli go szukać i naprawdę traktować na serio spotkanie z nim. Jeden tam z Bożych mężów zasugerował, Beaver, John Beaver. I wiesz, i tutaj widzimy taką narastającą ciemność. Ale jest odpowiedź na tą ciemność. I odpowiedzią na tą ciemność zawsze jest spotkanie z Nim i odpoczynięcie w Nim. Nie jest miotanie się, nie jest zaprzeczanie, nie jest wyciąganie własnych wniosków, ale spotkanie się z Nim. I teraz słuchajcie, od 6 wersetu jest ta historia. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, przystąpiła do Niego niewiasta. Trędowaty przydomek, dlatego, że prawdopodobnie Bóg go uzdrowił, albo był chory i na trąd umarł i to było już po tym, kiedy Jezus go wskrzesił i tak dalej. W ogóle temat Łazarza, słuchajcie, to jest bardzo, bardzo ciekawy, bo on też jest tu nazwany. Ostatnio czytałem przypowieść o Łazarzu i bogaczu i powiem wam, jak się tą historię skleci z Łazarzem, którego Jezus wskrzesił, to jest niesamowite. A jeśli się do tego doda, że faryzeusze planując śmierć Jezusa, próbowali też zabić Łazarza, którego Jezus wskrzesił, to w ogóle jest mega obraz. Rozumiecie? Oni czyhali na Jezusa, ale też, żeby Łazarza zabić, bo on chodzący żywy, świadczący o nieśmiertelnym, wiecznym życiu, które daje Syn Człowieczy, był po prostu, był nie do wytrzymania dla ciemności. Dobrze, ale zostawiam to. To w każdym razie chodzi o ten dom w Betanii. Przystąpiła do niego niewiasta mająca alabastrowy słoik bardzo kosztownego olejku i wylała na głowę jego, gdy spoczywał przy stole. Tu się na chwilę zatrzymam, bo tu jest, zwróćcie uwagę na takie słowa. Alabastrowy słoik to było naczynie, które było przeznaczone do przechowywania cennych perfum. Naczynie z długą szyjką takie. One są odkopywane w tych krajach antycznych cały czas, te naczynia, bardzo charakterystyczne, specjalne dla wonności. Jest powiedziane, że był bardzo kosztowny ten olejek. Niektóre tłumaczenia mówią, że to był po prostu drogi olejek. Jakbyście zobaczyli do Ewangelii Marka, ta sama historia, jest powiedziane, że uczniowie byli zgorszeni, że ten słoiczek kosztował 300 denarów. 300 denarów, ktoś tam, różnie to jest liczone, próbowałem to sprawdzać, więc zawsze te kwoty antyczne, one są trudne do oszacowania, ale tak jak circa about się gdzieś w środek strzeli na dzisiaj, to byśmy powiedzieli, że to był perfum wartości 16 tysięcy złotych. Więc wiecie, wziąć 16 tysięcy złotych, podejść i komuś to wylać na głowę. Tak? To była taka akcja. I ona to zrobiła dla Jezusa. I teraz ósmy werset. A uczniowie, ujrzawszy to, oburzyli się i mówili, cóż to za strata? Przecież można było to drogo sprzedać i rozdać ubogim. Zwróciliście uwagę, że nad końcówkę 25 rozdziału czytaliśmy o tym, że Jezus powiedział, że nie byłem ubogi i nie przyjęliście mnie, tak? Więc tutaj jakby uczniowie stają za tymi słowami Jezusa. I mówią, a ubodzy, przecież chcemy Cię, Panie, przyjąć, tak? Przecież Ty byłeś wśród nas, więc tutaj mieliśmy 300 denarów. Trzeba było tą rękę złapać, tą dziewczynę, ją za rękę, kiedy chciała złamać szyjkę tego słoika i wylać ten perfum. Trzeba było to wstrzymać i wtedy byśmy mieli i ubogich zaspokojonych, i Ciebie zadowolonego, bo Cię nie opuściliśmy, kiedy byłeś ubogi. Rozumiecie, ta dynamika, wiesz, to jest znowu ten paradoks, to jest znowu ta wąska ścieżka. Dlatego nie ulegaj powierzchownym oskarżeniom, że coś robisz albo czegoś nie robisz, bo to jest twoja odpowiedzialność przed Bogiem, czy robisz to w Nim, a nie co Kościół powiedział, co na jakiejś konferencji usłyszałeś albo gdzieś tam wiatr powiał w pewnym momencie. Przyszła do mnie pewnego dnia żona pastora pewnego i mówi, że ona musi zrezygnować ze służenia Bogu i muszą Kościół przekazać. Ona mówi, dlaczego? Bo tu jest napisane, że biskup ma mieć dzieci wierzące w liście apostoła Pawła, a jego dzieci nie są wierzące i on chce zrezygnować. Ja po prostu jak to usłyszałem, to ja wiedziałem, że to jest szatan, który mówi, a nie pismo. Takiej sytuacji możesz mieć wiele w swoim życiu, że ktoś przychodzi i coś wrzuca, jakąś biblijną prawdę, zwraca uwagę na coś, podnosi pochodnie i ty drżysz. Pytanie jest, co ci Pan mówi, a co Pan tobie mówi? Kościół zawsze krzyczy. Kaznodzieje krzyczą, bo mają do tego instrumenty wokalne i mikrofon, i namaszczenie, i zawsze będą lutować z grubej rury, bo o to chodzi, żeby ludzie nie pospali się, ale żeby coś usłyszeli, żeby ich życie się zmieniło. Ale ty w tym momencie, jako ten, który masz Ducha Świętego i masz społeczność z Bogiem, masz usłyszeć to, co trzeba, a nie to, czego nie potrzeba. I wiesz, i my nie jesteśmy lepsi od apostołów Jezusa. Jesteśmy dokładnie w takim samym miejscu, jak On. I oni powiedzieli, co za strata, przecież można było to sprzedać i rozdać ubogim. Jeden, który to mówił, w 14 wierszu czytamy, wtedy odszedł jeden z 12, którego zwano Judasz Iskariot, do arcykapłanów i rzekł, co chcecie mi dać za jego, żebym wam wydał. Wiecie, po prostu jemu się przelało w tym momencie. Co mu się przelało? Jego gorliwość religijna mu się przelała. On chciał być z Mesjaszem, on chciał zobaczyć odnowiony Izrael, a tu po prostu już nawet na tych ubogich by się zgodził i nawet głosował i krzyczał, trzeba było ubogich się zatroszczyć, ale on mówi po prostu, matka Jezusa z jego braćmi mieli rację, że ten gościu odchodzi od zmysłów. 16 tysięcy złotych dał sobie wylać na głowę przed chwilą. Po prostu mam tego dosyć. Niektórzy bibliści mówią, że uległ po prostu niecierpliwości i że miał dobrą intencję i chciał sprowokować Jezusa do działania przez to, że chciał go wydać. Być może tak było. Nie wiemy, jak diabeł zakręcił jego myślami. W każdym razie Judasz po fakcie już się połapał, że zrobił głupotę, więc jest podejrzenie, że nawet w złych intencjach tego nie zrobił. Tylko z niecierpliwości, z takiego po prostu, że miał już dosyć po prostu. Wiele razy robimy takie rzeczy, bo już mamy dosyć czegoś i po prostu nas trzęsie i musimy coś zrobić. I robimy coś niewłaściwego, bo nie mamy społeczności z Jezusem. Gdy to zauważył Jezus, rzekł: czym wyrządzacie przykrość tej niewieście? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Więc Jezus mówi od razu, że to, co się teraz wydarzyło, było dobre. Nie było w tym nic złego. Dlaczego? Czemu wyrządzacie jej przykrość tej niewieście? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze mieć będziecie wśród siebie, ale mnie nie zawsze będziecie mieć. Bo ona, wylawszy ten olejek na moje ciało, uczyniła to na mój pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek by na całym świecie będzie zwiastowana ta Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. Wiecie, i teraz zobacz, jak nasze religijne umysły na to reagują. Musisz chodzić do pracy. Słuchaj, jest masę sytuacji, że nic nie musisz. A jedna najważniejsza, która króluje nad wszystkim, to jest taka, że nie mamy w naszym życiu ważniejszej odpowiedzialności, jak być przy Jezusie. Żadna powinność religijna, kościelna, rodzicielska, małżeńska, macierzyńska, zawodowa nie ma prawa wywyższać się nad twoją osobistą więź z Nim. Nie ma prawa. Paradoks tutaj oczywiście też jest, że nie możemy kochać Boga, którego nie widzimy, jeśli nie kochamy brata, którego widzimy. Tu też ten paradoks jest. Też nie uciekniemy. Ale taka jest prawda, że Jezus mówi wyraźnie, że koniec, zostawcie ją. I to jest tytuł mojego kazania. Jakąś biedę zawsze będziesz mieć. To jest cytat z Jezusa. Ubogich zawsze mieć będziecie. Mamy ubogich wokół, które musimy nakarmić, ale mamy nasze własne życiowe biedy, które zawsze mieć będziemy. Jeżeli mówisz, muszę chodzić do pracy, to Jezus mówi do ciebie, jeżeli ty mówisz dzisiaj do mnie, ale musimy chodzić do pracy, to Jezus mówi do ciebie, tak, swoją biedę chodzenia do pracy zawsze będziesz miał. Nie odbiorę ci tego. Zgadzam się z tobą. Będziesz musiał chodzić do pracy. Ale nie oskarżaj tej postawy, że Bóg jest ponad twoją pracę, ponad twoją odpowiedzialność, ponad twoją życiową dyscyplinę, ponad to wszystko, co sobie postanawiasz, żeby zrobić. Nic nie może się wynosić ponad Boga i twoją więź z Nim. Nic. I to musi być pielęgnowane w nas. Amen. Jakąś biedę zawsze być będziecie. Ty będziesz miał zawsze jakąś biedę. Ale czy potrafisz swoje 16 tysięcy skruszyć i wylać na Jezusa, żeby się rozeszła woń spotkania z Nim? Zatrzymać się i położyć wszystko na jedną kartę. Halleluja. W Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale czytamy takie słowa. To jest wyrwane z przypowieści Jezusa. Łukasza 14:17. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć, proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować, proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. Inny rzekł: pojąłem żonę, dlatego nie mogę przyjść. I wrócili do króla i król był po prostu załamany tą sytuacją. Ile razy my mówimy o rzeczach, które my musimy zrobić? Musimy chodzić do pracy, musimy zająć się własnym domem, musimy się zajmować obsesyjnie przez całe życie sprzątaniem, praniem, gotowaniem, zmywaniem, zarabianiem, organizowaniem, ogarnianiem naszych życiowych kuwet. Ile my tych mamy, tych takich wysoko podniesionych sztandarów, muszę, nie mogę odpuścić. Ludzie chodzą, płacą grube pieniądze na terapiach, żeby dowiedzieć się, że nie muszą. I czasami są po 2-3 latach terapii dopiero w stanie wyjść ze swoich obsesji i nerwic i zrezygnować z podlewania kwiatków i niekończącego się ścierania kurzów. Ale Jezus to ma dla ciebie już teraz. Mówi, przyjdź do mnie, nic nie musisz, uczta jest przygotowana, zasiądź u stołu, nakarm się, czekam na ciebie. Psalm 127, drugi wiersz. Daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach. Wszak on i we śnie obdarza umiłowanego swego. Boża ekonomia jest inna. Bóg mówi, na darmo ten twój wysiłek, wczesne wstawanie i późne kładzenie się spać. To jest na nic, to jest psu na budę. Bóg we śnie obdarza umiłowanego swego. Mój kolega mnie zapytał w czasie urlopu, mówi, Marek, a nie zostałbyś tam na dłużej? Ja mówię, zostałbym. A on się mnie pyta, a myślisz, że byłaby to wola Boża? Ja mówię, gdyby to była wola Boża, to byłaby to wola Boża. A on mówi, dlaczego tak twierdzisz, że nie można żyć całe życie na urlopie? Ja mówię, jeżeli Pan we śnie obdarza umiłowanego swego, to tym bardziej na urlopie. Amen. I może mogę bardziej obfitować, nie pracując, niż pracując. Ale bez pracy nie ma kołaczy! No, obejdę się bez kołaczy. Są jeszcze po prostu kremówki, babki, makowce i inne rzeczy. Dam radę bez kołaczy. Ktoś powiedział, pieniądze to nie wszystko. Oczywiście. Jeszcze złoto, diamenty, obligacje i akcje. Bez pracy nie ma kołaczy. Bóg ma wiele sposobów bez pracy. Całe mnóstwo. Twoje życie się skończy i większości z nas napiszą, spoczywa w pokoju. Ale nikt nie napisze, całe życie przeżył chwalebnie, chodząc na 8 godzin do pracy. Okay? I nikt pod koniec naszego życia nie będzie żałował, że za mało spędził czasu za biurkiem i przed kompem. Jest coś więcej. Życie to coś więcej, Bóg to coś więcej. Bóg we śnie obdarzał umiłowanego swego. Izajasza 55,2, kontynuujemy legalizację słowa. Izajasza 55,2. Po co wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? Dlaczego się trudzicie, by osiągnąć to, co nie może nasycić? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jeść najlepsze potrawy i będziecie rozkorzywać się pożywnym pokarmem. Druga Mojżeszowa 28. Pamiętaj na dzień odpocznienia, abyś go oddzielił od innych dni. I teraz dochodzimy do Hebrajczyków, te wszystkie wersety, których tam jest pełno w 4 i 3 rozdziale. Hebrajczyków 13:11. Będę przeskakiwał. Hebrajczyków 3:11. Takich przysięgłem w gniewie swoim nie wejdą do odpocznienia mego. To dotyczyło Izraela. Potem 3:18. A komu to poprzysiąg, że nie wejdą do odpocznienia jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Powiedzmy nieposłuszni. Słuchajcie, kiedy myślimy słowo posłuszeństwo, to od razu drugie słowo, które za tym często stoi, to jest wypełnić, zrobić. Tak jest naturalne. Tutaj słowo mówi, że tutaj nieposłuszeństwem było robić. Zupełnie inaczej niż we wszystkich narzucających nam się przykazaniach. Tutaj nieposłuszeństwem była niewiara i było właśnie robienie rzeczy w własnej sile. I to spowodowało nieposłuszeństwo, czyli to, że oni chcieli robić. To było ich nieposłuszeństwem. Chcieli robić. A trzeba było spotkać się z Bogiem, który jest odpocznieniem. Czy nie weszli z powodu nieposłuszeństwa? Teraz 4:1. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. Wiecie, ja patrzę na nasz kościół i w ogóle na wielu takich kościołów jak nasz i też warszawskich zborów i takich wiesz, kościołów, które się szybko ogarnęły w pandemii i od razu zrobili transmisje internetowe i mają fajne uwielbienia i fajne strony internetowe i fajne strony instagramowe i facebookowe i tak na nas patrzę i sobie myślę, są te wszystkie kościoły takie, które idą, są do przodu, kościoły do przodu. Takie po prostu, wiesz, jak spojrzysz, to masz miłe wrażenie, mówisz, o, tym ludziom coś chodzi, gdzieś cisną. Cieszę się, że jesteśmy w gronie tych kościołów. Ale tu jest powiedziane, gdy obietnica wejścia do poczynienia jest ważna, strzeżcie się i uważajcie, miejcie się na baczności, bo może się okazać, że ktoś z was pozostał w tyle. Rozumiesz? Czasami my mamy takie wyobrażenie, mam ogarnięte życie, mam ogarniętą kuwetę. Mam samochód, zapłacone ubezpieczenie, na niczyim sznurku nie widzę, nie wiszę, jestem odpowiedzialny za swoje życie, daję pieniądze do kościoła, jeszcze innych mogę wspierać moim działaniem. Dostałem wędkę, umiem z niej korzystać, jestem ogarnięty i do przodu. I to jest dobrze, chwała ci za to, ale paradoks, wąska ścieżka polega na tym, że może się okazać, że w tym samym momencie pozostałeś w tyle. To jest niesamowite. Wiecie, jak my byliśmy w Krakowie, mieliśmy takie wrażenie, jak byliśmy w Krakowie, że tam wszystko dzieje się pomału. I byliśmy wkurzeni, jak tam pojechaliśmy. Wszystko w tym Krakowie dzieje się pomału. To miasto było do tyłu. Tam funkcjonowały w urzędach, w urzędzie skarbowym, w urzędzie miejskim, funkcjonowały język jeszcze z czasów Austro-Węgier, cesarza Franciszka, jak tam Galicja była, sprzed I wojny światowej. Takie terminy. Jakieś dzienniki podawcze, jakieś po prostu kancelarie, jakieś takie nazwy, których ja nie widziałem w Warszawie. I mówię sobie, ten Kraków to naprawdę dobrą rzecz zrobili dla Warszawy, że ją zburzyli, bo ją od nowa zbudowali i to jest takie miasto optymizmu. Ale wiesz, jak wróciliśmy po 3 latach do Warszawy, to byliśmy załamani. Mówimy sobie, Boże, w tym mieście nawet restauracji nie ma normalnych. A w Krakowie na każdej ulicy po 3. I teraz to sobie przypomniałem, bo z Renią piliśmy herbatę, kawę i Renia mówi, Marek, Wrocław, z którego Renia przyjechała, ma takie motto, miasto spotkań. I Renia mówi, wróciłam do Warszawy i widzę, że Warszawa to nie jest miasto spotkań. To jest miasto pędu, biegu. Osiągania celów. Pięcia się wyżej. Zdjęcie na Instagramie z sushi, bardzo mi się to podobało sprzed tygodnia. Cały tydzień pasztetowa, ale na Instagramie zdjęcie sushi. To jest Warszawka. I my jesteśmy do przodu, jesteśmy stolicą, jesteśmy ogarnięci, my jeździmy na wczasy zagraniczne. I transmitujemy nasze nabożeństwa. I będziemy dalej to robić. Amen. Żebyście uważali, bo to jest pewien paradoks. Wszystko, co krytykujemy, będziemy nadal robić. Bo szukamy posłuszeństwa naszego Bogu. I będziemy jeść pasztetową i sushi, bo wszystko potrafimy. Jak apostoł Paweł. Ale wiesz, to jest prawda, że czasami może być tak, że ten, który się uważa, że jest do przodu, pozostał w tyle. Hebrajczyków 14:1, potrzeć sobie. Co to znaczy pozostać w tyle? Pozostać w tyle to jest nie wejść do odpocznienia Bożego. To jest nie odpocząć w Chrystusie, nie uczynić spotkania z Nim pierwszą i najważniejszą rzeczą w swoim życiu. To jest pozostać w tyle. Życie ogarnięte, wszystko fajnie, tu szuruburu, haha, do przodu. Jesteś fajny życiowo, kościół fajny, pastor fajny, wszystko, halleluja. I będzie tylko lepiej przez całe moje życie. A Bóg patrzy z nieba i mówi, no ale ten to w tyle został. Ten to po prostu w tyle. 4:3. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, zgodnie z tym, jak powiedziano, przysięgę w niebie sobie. Nie wejdą do odpocznienia mego. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. Uwierz Bogu, uwierz Jego słowom. Jezus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. Nic nie możecie uczynić. Uwierz Jego słowom. Wiara w każde słowo Jezusa. Kiedy On mówi, że On jest krzewem winnym, my latoroślami. Jeżeli On mówi, że On jest światłem i życiem, to uwierz Mu w Jego słowa. Jeżeli uwierzysz w Jego słowa, to przestawiąc się priorytety, spotkanie z Nim stanie się numerem 1 i dzięki temu wejdziesz do odpocznienia Jego. Przez wiarę w Jego słowo, w to, co On mówi. W to, o co On mówi, jak jest. Jeżeli nie, będziesz się zmagał. Z upływem czasu, ze starzeniem się, z chorobami. A jeżeli uwierzysz Jego słowom, to będziesz wiedział, że twój wewnętrzny człowiek odnawia się z każdym dniem. Idziesz do domu Ojca i masz masę owocu do wydania w tym życiu. I to może być niekończąca się frajda, chociażby to było w pocie i w łzach, to jest najlepsze życie, jakie Bóg dla ciebie przygotował. ale i wtedy jesteś w odpocznieniu. Wtedy wszystko wokół szaleje, a ty jesteś w odpocznieniu. Jak czytam o apostole Pawle, który w tonącym prawie okręcie na w podróży nomen omen na Maltę. To jest, kurczę, Boże, ja dzisiaj prorokowałem. Może są książki do napisania. Kto wie, kto wie. Ale Paweł na tym, no, wracam do tematu. On po prostu, okręt tonie. Żołnierze chcą zabijać ludzi, niewolników, żeby nikt nie uciekł z tego statku. Tam ktoś spuszcza szalupę, żeby się uratować na lewo. Wszyscy już są załamani, bo to już trwa wiele dni. I apostoł Paweł staje tam, słuchajcie, pośród nich na tym okręcie i wszystkich uspokaja i wygłasza kazanie. Ja w ogóle sobie nie potrafię tego wyobrazić. Kazanie w środku burzy wygłoszone. Na okręcie drewnianym, który się już za chwilę zaraz rozpadnie. I on ich tam uspokaja. Wiecie, co on tam mówi na tym okręcie, co on mówi? Że Pan dzisiaj stanął przy mnie. Pokazał mi się i przemówił do mnie. I to jest po prostu, to jest przeznaczenie dla każdego z nas. Od tego się wszystko zaczyna. Jak czytam historię, świadectwa ludzi, którzy głosili Ewangelię w obozie koncentracyjnym innym ludziom i uspokajali innych wokół siebie i zachęcali do zaufania Bogu, to zawsze się zastanawiam, skąd była ich siła. W największej ciemności, w największym dramacie, w największej burzy potrafili sięgnąć do środka i wyjąć światło i powiedzieć, Bóg jest Panem. I głosić Ewangelię w największej ciemności. Kim byli ci ludzie, o których Zbyszek Dębski opowiadał 2 tygodnie temu, którzy oddawali swoje z Armii Zbawienia, którzy oddawali swoje kamizelki ratunkowe, bo sami wiedzieli, że są zbawieni, a ci, którzy tonęli obok na Oceanie Atlantyckim, nie mieli takiej możliwości. I później, po zatknięciu tego okrętu, Zbyszek wymieniał konkretną nazwę, okazało się, że ci rozbitkowie mieli masę podobnych świadectw. Okazało się, że cała masa uratowanych ludzi otrzymała kamizelkę w wodzie od jakiegoś młodego człowieka, który przekazał im, powiedział, ty żyj. Później się okazało, że to była grupa młodych ludzi, którzy byli poświęceni misji głoszenia Ewangelii. Skąd to się bierze? To się nie bierze z tego, że się zapiszesz do kościoła. Wiesz, tak czasami słyszymy. Moje świadectwo jest takie, wychowałem się w rodzinie katolickiej, ale potem poznałem, że kadzidła i obrazy to nie to. I teraz jestem, halleluja, chrześcijaninem biblijnym i mam Biblię. I jestem już z wami, jestem wasz. I teraz wszystko będzie dobrze. Pozamiatane. Powiem ci, nie ma nic takiego, nie ma... Nie można by być bardziej w mylnym błędzie niż to. Po prostu twoje życie jest uratowane, ponieważ na swojej drodze spotkałeś Pana. I twoje życie jest dalej ratowane i prowadzone dlatego, że się go trzymasz po prostu i trwasz w nim. I nieważne, jaką pracę masz, jaki masz stan, status społeczny, zawodowy czy cywilny stan, czy jesteś samotny, czy masz żonę, męża, czy dzieci, czy ich nie masz, czy walczysz o coś, nie ma żadnego znaczenia, bo jesteś wyratowany, trwasz w nim, masz społeczność z nim i on każdego dnia prowadzi się swoim ożywczym duchem do nowych rzeczy. I tego nic, czym nie możesz zastąpić. I na koniec wam powiem, bo już masę wersetów nie przeczytałem, ale chciałem wam powiedzieć też to, co mi Bóg tutaj w tym notesie sobie zapisałem i powiedział w czasie tego tygodnia. To było dla mnie bardzo dotykające i to była jedna z takich ważniejszych rzeczy. W ogóle początek tej całej modlitwy był taki, że Bóg mnie naprowadził na to, że jeżeli chce się z nim, pierwszy werset od razu, który tam po przyjeździe na ten urlop dotarł do mnie, to było to, że błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Ja mówię, to jest to, przecież ja sobie postanowiłem, że na tym urlopie będę oglądał Boga, że będę go spotykał, więc mówię, okej, dobrze, to czyste serce. Mówię, Panie, co to jest? Wiesz, natychmiast się wysypały rzeczy, 3 karteczki, to była pierwsza rzecz, która się pojawiła. Przypomnę wam, tym, którzy, odsyłam was do kazań na ten temat, to jest słowo, które jest cały czas aktualne. Przebaczaj, nie osądzaj, zachowaj jedność. Bóg nam to powiedział i powiedział, jak zanurzyć się głębiej w Bożą obecność. Znego znaki i cuda. Przebaczaj, nie osądzaj, zachowaj jedność. Potem przyszły mi te trzy słowa, które usłyszałem w samolocie 3 lata temu, w samolocie z Paryża. Nie narzekaj, nie oskarżaj, nie zazdrość, bo to otwiera cię na ducha czarów. wiesz, i zacząłem czyścić swoje serce. Jak to zacząłem? Zacząłem tworzyć listę ludzi, którzy zbyt głośno brzmią w moim sercu. To byli ludzie, którym zazdroszczę, ludzie, z którymi mam zadrażnione sytuacje, ludzie z przeszłości, których ciągle źle wspominam. Tacy ludzie, którzy ciągle nie zapraszają ich do swojego serca, a mi tam ciągle mieszkają. I jest to powodowane z różnymi emocjami. Zacząłem tworzyć listę. Będę musiał wyrwać tą kartkę i spalić, bo jeszcze ktoś to zobaczy. Na wszelki wypadek nie napisałem tutaj imienia i nazwiska żony i moich dzieci, ale innych tam wpisałem, więc wiecie, i to zacząłem czyścić. Ale później do mnie przyszło takie objawienie i mówię sobie, i tak czyściłem. Później zacząłem studiować owoce ciała z listu do Galacjan. A propos serca, nie uczynków ciała, w sensie, tylko jak to się na serce przelewa. I nagle i to była taka kąpiel i mówię sobie, Boże, ile pod tym prysznicem mogę siedzieć? Już drugi dzień siedzę. I takie było i wyznawałem to i oddawałem i to tak odchodziło. I to był piękny czas. W ogóle taki czas, słuchajcie, spowiedzi z Bogiem, to jest najpiękniejszy czas, jaki możesz mieć w ogóle. Stajesz przed Nim i taka permanentna spowiedź po prostu. Mówisz Mu, Panie, Ty i tak to widzisz, więc co ja to będę ukrywał, jak Ci to powiem po prostu, że to... I Pan powie, no to cieszę się, że jesteśmy wreszcie w miejscu szczerości po prostu, że nie ma ściemy między nami. Ale kiedy tak to rozważałem i te owoce według ciała, nagle przyszło do mnie pytanie, zaraz, znowu jestem w jakimś miejscu jakiegoś paradoksu. To jak ja już oczyszczę do końca serce, to wtedy Pan przyjdzie i zamieszka? Przecież to jest bez sensu. Przez Słowo wyraźnie mówi, że to Jego obecność mnie uświęca. I dopiero kiedy On tam wejdzie, to dopiero przyjdzie uświęcenie, a nie to moje spowiadanie się i pranie mojego serca. Mówię, jak to jest? I zacząłem to rozważać i słuchajcie, i nie mam wyjścia. Nie mam rozwiązania dobrego. Słowo Boże mówi, że Chrystus w nas, a my w Nim. Nie wiadomo, kto pierwszy jest. Nie wiadomo, czy to nasze wyznanie powoduje, że my Go zapraszamy, czy to Jego zamieszkanie sprawia, że śmieci są wymiecione. Nie mam dobrej odpowiedzi. Wyobraziłem to sobie, że to jest tak jak z mieszkaniem, które jest uświetnione tym, że mieszka tam niezwykła osoba. Znacie takie kamienice w Warszawie, idzie, tu mieszkał znany malarz, tu jakiś polityk, tu mieszkał w tych latach taki profesor tej uczelni. To mieszkanie, ten blok został uświetniony mieszkaniem tej osoby. Ale sobie pomyślałem, zanim ta osoba się tam wprowadziła, to ktoś tam robił remonty, malował, sprzątał, cyklinował parkiety, wprowadził nowe meble, bo tam miała przyjść ta osoba, która uświetni to mieszkanie. I myślę, że to jest taki proces w naszym sercu, że my to musi trwać jedno i drugie. Z jednej strony my przychodzimy i mówimy, Panie, ja to po prostu, ja chcę wysprzątać moje serce, ja chcę wyrzucić każdą troskę, każdą niewiarę, każdą łomoczącą się myśl, która mnie niepokoi, która mnie straszy, która mnie zwodzi. Ja chcę to wyznać, chcę wypuścić na wolność każdą osobę z mojego życia, którą zniewalam ciągłym myśleniem o tej osobie czy przeżywaniem. Chcę to oczyścić, ale i tak wiem, że nie uświęcę mojego serca, bo nie mogę tego zrobić, nie mam takiej mocy, bo to jedynie Ty, kiedy tam zamieszkasz, to wtedy ktoś przybije plakietkę, tu mieszkał Jezus. I On to sprawił i to Jego moc sprawiła. I to jest to. I wiecie, i kończąc już, ostatnie zupełnie objawienie, które było na tym urlopie, to miałem a propos świątyni. Wiecie, siedziałem tam w tym ogrodzie, gaju oliwnym. Dobrze brzmi, biblijnie. Bo tam jest biblijnie, słuchajcie, tam gdzie byłem. To jest Morze Śródziemne, to jest ten sam region, co Izrael w pewnym sensie klimatycznie. Siedziałem w tym ogrodzie oliwnym i sobie myślałem, Panie, to jest takie miejsce spotkania z Tobą. I Pan mi powiedział nie. To nie jest ogród, ogród nie jest miejscem spotkania ze mną. I zacząłem sobie przypominać, i wiecie, moje życie religijne z Bogiem, nie wiem, teraz może się z tym jakoś zidentyfikować, ale ono zaczęło się wtedy, kiedy chcąc być ministrantem, mając 12-13 lat, moi rodzice nie pozwolili mi na bycie ministrantem, bo powiedzieli, chodzisz do szkoły muzycznej, będziesz miał za dużo zajęć pozalekcyjnych, więc nie będziesz ministrantem. Ja wtedy, nie informując rodziców, zacząłem rano przed szkołą, rodzice chodzili na 6 do pracy, więc ja później sam wychodziłem do szkoły, zamykałem na klucz drzwi, więc mogłem sobie wyjść godzinę wcześniej. Ja zacząłem chodzić na mszę do kościoła, nie będąc ministrantem. To zaowocowało takim spotkaniem, o którym czasami wam opowiadam, że dorwał mnie jeden ksiądz i mówi, co tutaj robisz? Po mszy mnie dorwał. Ja mówię, przychodzę się modlić, ale nie jesteś ministrantem. Ja mówię, ale ja przychodzę się modlić. O co się modlisz? Że o rodziców, o kolegów w szkole, o siebie, żeby dobrze żyć. Na mnie spojrzył i mówi, to musisz zacząć się też o mnie modlić. I mnie wypuścił. Ja się tam podryczałem, później sobie myślę, nie wiedziałem w ogóle, jak to posklejać. Kto tu o kogo się ma modlić? Ksiądz mnie prosi, żebym ja się o niego modlił. Co tu się... Dzisiaj byśmy powiedzieli od Janie Pawła. Po prostu, co tu się po prostu dzieje? Wiecie, i tak się zaczęło. I później, w tej podróży, i wiecie, ja do dzisiaj to mam. Ja nie mam problemu, żeby wejść do kościoła katolickiego, ciemnego, chłodnego, z tymi zapachami i modlić się tam. Dlaczego? Bo tam się zaczęła moja podróż. To jest jakieś miejsce w jakiś sposób oddzielenia i tej świadomości, że to, co się tam robi, robi się dlatego, że Bóg istnieje. Ale nie robię tego już od 30 lat. 2 lata temu w Chorwacji byliśmy w takim mieście Motovan i była taka świątynia na górze. Mówię, idę tam zobaczyć. Wszedłem, wyszedłem i tam mówię, jak było? Ja mówię, ten sam rzymski Bóg. Ja mówię, po czym go poznajesz? Mówię, po zapachu. Wiesz, to jest takie i tak, i nie z tymi świątyniami. Ale wtedy, kiedy siedziałem, kiedy się modliłem, kiedy Bóg mi powiedział, że ten ogród oliwny, w którym siedzę, nie jest tą świątynią, to zacząłem patrzeć i Bóg zaczął do mnie mówić i mówi, świątynią, w którą ty się spotykasz ze mną, nie jest ani kościół nastrojowy, starodawny, tam, gdzie zaczynałeś jako dziecko, nie jest nabożeństwo w twoim zborze, nie jest synagoga, nie jest katedra, nie jest ściana płaczu, nie jest twój własny zbór, nabożeństwo, nie jest twój obóz wiatrołap. Ja mówię, Panie, ty mi chcesz ze wszystkiego ogłosić. A Bóg dalej mówił i mówił, to nie jest las, to nie są góry, to nie jest Chorwacja, to nawet nie jest twój kubek z kawą w twoim ogrodzie, w którym rano, bo w ciepłe miesiące tak właśnie zaczynam każdy dzień. I to nie jest świątynia moja. Ja wiedziałem, o czym Bóg mówi. Bóg mówi, jest tylko jedna świątynia, w której on chce, on może zamieszkać. To jest moje serce. Jeżeli to jest moje serce, to ja mogę nie mieć lasu, mogę nie mieć gaju oliwnego, mogę nie mieć urlopu, mogę nie mieć kubka kawy przed domem, ale on jest i on uświęca tą świątynię i tu dochodzi do spotkania z nim. I to jest to najważniejsze miejsce odpocznienia, którego wszyscy jesteśmy powołani. I Bóg nas do tego wzywa. A potem Bóg mi powiedział, mówię, Panie, ale ten ogród jest taki piękny. No przecież co ty mi tak mówisz, że to nie gaj oliwny? A Pan mówi, to niech twoje serce będzie jak ten ogród. I będziesz miał. Wiecie, to jest pieśń nad pieśniami. I to jest do czego Bóg nas zaprasza. I teraz powiem coś do całej Polski. I do innych mężczyzn, innych pastorów. To słowo nie jest dla kobiet, które teraz powiedziałem, tylko. Ale również. Bo my, faceci właśnie, jesteśmy takimi gośćmi, że cały czas chcą czegoś dokonać. Ja ci, facecie, mówię, odpuść sobie, bo będziesz starym zgredem, który poświęcają całe swoje życie, żeby czegoś dokonać. Nie dość, że niczego nie dokonasz, to jeszcze będziesz odbierany przez innych ludzi na starość jako stary zgred. Spotkaj się z Panem, bo to nie jest dla kobiet tylko. To jest dla mężczyzn. To męskie serca mają być ogrodami wypełnionymi pokojem i siłą, która wynika ze spotkania z Bogiem, żeby całe życie biec bez zmęczenia i dokonać potężnych dzieł, w czym? W Jego mocy. Ale tego nie zrobisz, jak nie pójdziesz na pustynię, jak Jezus poszedł. Tego nie zrobisz, jak nie będziesz codziennie czytał słowa, żeby Bóg mówił do ciebie. Tego nie zrobisz, jak ze swojego serca nie uczynisz świątyni. Wiecie, ja po prostu pojechaliśmy tam i pierwsza noc, wiecie, na urlopie. Ja się obudziłem, całą noc miałem koszmary. Obudziłem się na tej pościeli i mówię, Iza, to jest jakieś wariactwo, co to było? Czy to ta klima chodząca całą noc? Czy tu jacyś po prostu grzesznicy przed nami w tym łóżku spali na poprzednim turnusie? Po prostu tu są demony, ja po prostu całą noc cierpiałem. Miałem sny, a Iza mówi, co ci się śniło? Ja mówię, kupę rzeczy mi się śniło, no to powiedz mi jedną. I przecież tylko jedna była taka, jedną tylko, dwie chyba jej opowiedziałem, ale wam opowiem jedną. Śniło mi się, że jechałem autobusem. To jest dla facetów, słuchajcie, to jest dobre. Miejskim autobusem. I nagle kierowca po prostu mówi, do widzenia, wsiadł i wysiadł z autobusu. I wszyscy mówią, ale mieliśmy tam jechać. I w tym śnie ja. I mówię, spokojnie, proszę się uspokoić, ja poprowadzę ten autobus. Siadam za kierownicą i zaczynam prowadzić ten autobus. Wszyscy tak jakby ulgał wszystkich, okej, ktoś się wziął za kółko, dobrze. I słuchajcie, dojeżdżam do pierwszego przystanku, na którym miałem się zatrzymać, wciskam hamulec, a on nie staje. I mija przystanek. Ja się oglądam i cały autobus ludzi tak na mnie patrzy. Miałem się zatrzymać, to był przystanek. Ja mówię, na następnym się zatrzymam. Słuchajcie, na następnym po prostu już dwoma nogami próbuję nacisnąć i on tak zwalnia, ale zatrzymał się 100 metrów za przystankiem, bo nie dałem rady go docisnąć. I tam ktoś mówi, otwierać drzwi, już się cofnę te 100 metrów. Ja tam otwieram drzwi. Ktoś inny krzyczy, nie za po to płacałem za bilet, żeby teraz zwracać 100 metrów, wracaj pan tam. Ja mówię, ale to jest jednokierunkowa, ja muszę taką pętlę zrobić. To pan robi! W tym momencie inni krzyczą. Jaką pętlę jedź pan do przodu, o której my zajedziemy do mojego przystanku? Wiecie, ja obudziłem się w tym śnie, zlany potem. Mówię sobie, Boże, po prostu to jest całe moje życie tak wygląda. No, po prostu chcę dokończyć dzieła, być tym kierowcą, dowieść sukces do mety. Wiecie, z perspektywy tego całego dwóch tygodni spotykania się z Panem, ja widzę, że to jest właśnie to, Bóg mówi, Marek, twoje serce, to jest moja świątynia. Ja chcę tam być, ja chcę tam mieszkać, chcę być pierwszy i ostatni. Nie chcę, żeby cokolwiek innego tam było. Amen. To jesteś ty. Amen. Tak więc, jakąś biedę zawsze mieć będziesz. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest te 16 tysięcy, które jesteś gotów teraz zmarnować. I zbierzemy kolektę. Nie, żartuję. Ale to jest właśnie to, co musisz zrobić, jeżeli to musisz. Nie musisz wypróbować wołów jak orają. Nie musisz zająć się żoną, bo ją poślubiłeś. Nie musisz pochować swojego ojca, bo umarł. Po prostu zostaw umarłych, grzebanie ich umarłych. W jakimkolwiek miejscu pracujesz, są ludzie na twoje miejsce. Powiedz, jak to? No oczywiście. Każdego roku przyjeżdżają dziesiątki tysięcy ludzi z Ukrainy, Białorusi i innych krańców świata, czekając na twoje miejsce. Nic się nie zawali, jak zrezygnujesz. Będzie miał kto pracować w tym miejscu, w którym pracujesz. Cię Bóg powołuje, rób to, co masz robić. Bóg jest twoim zaopatrzycielem. Amen. Nie żyjemy z naszej pracy, z naszych etatów, naszych przywiązań. Pan jest tym, który się o nas troszczy. Amen. No, także wiecie, taki odważny jestem. Taki chorek po dwóch tygodniach. A teraz zaczyna się życie po urlopie. I dlatego właśnie napisałem na Facebooku. Czas zacząć urlop. Czas zacząć szabat. Bo szabat to jest właśnie miejsce naszego przeznaczenia, który trwa cały czas. Amen? Jak nie potrafisz, to zacznij od zwykłego szabatu raz w tygodniu chociaż. Po prostu zacznij od czegokolwiek. Zacznij uchwyć się jakiegoś cienia tych wspaniałych, docelowych rzeczy, do których Bóg cię powołuje. Zacznij gdziekolwiek. Zrób to. Bóg ma dla ciebie zaopatrzenie, wyposażenie, rozwiązanie. Ale nie będzie miał, dopóki ty nie puścisz. Jak nie puścisz, nie otrzymasz tego wielkiego, tłustego misia, którego Jezus trzyma za plecami. Musisz wypuścić tą szmacianą lalkę zdezelowaną, żeby otrzymać tego wielkiego, puchatego misia, którego On trzyma dla ciebie. Amen. I On tym jest. Alleluja. Wstańmy.